kulturowo narzucony podział ról w społeczeństwie wymuszał na kobietach aktywność związaną głównie z domem i sferą społeczną, z kolei na mężczyznach związaną głównie z utrzymaniem rodziny oraz ze sferą zawodową. Taki podział wpływał na powstawanie stereotypów płciowych oraz postaw społecznych, czego skutkiem są praktyki dyskryminacyjne związane z płcią. Czytamy w opracowaniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Dziś w programie Być Kobietą rozmawiamy na temat dyskryminacji matek na rynku pracy. Nasz kolejny gość przekonuje, że ta dyskryminacja zaczyna się czasami nawet przed rozpoczęciem pracy. Bezrobotne matki mają mniejszą gotowość do podjęcia pracy, co jest spowodowane brakiem opieki nad dzieckiem. I o tych doświadczeniach porozmawiamy z mamą Małgorzatą Kulczycką.
To się już zaczyna, zanim się zacznie pracę, tak? Ta dyskryminacja. Często jest tak, że matki, tak jak ja, samotne, nie mają możliwości zostawienia dziecka czy komuś bliskiemu, czy rodzinie, tak? I szukają żłobków. Tu się zaczyna pierwsza przeszkoda. Jeżeli chcemy się zapisać do żłobka, zapisać dziecko nasze do żłobka, to trzeba jeszcze zanim się najprawdopodobniej w ciążę zajdzie, szukać takiej możliwości i zapisywać. Ja szukałam, niestety mi się nie udało w związku z tym, że jestem ze wsi podopolskiej, znaleźć miejsca w żłobku opolskim, bo musiałabym płacić pełne koszty, tak? I wiem, że są takie praktyki, że osoby kombinują, meldują na przykład dziecko u kogoś w Opolu, tak? Żeby móc korzystać z możliwości właśnie zostawienia dziecka w żłobku. Później jest kwestia przedszkoli, tak? To się zaczyna po prostu od samego początku. Jeżeli chcemy znaleźć jakąś stałą pracę już na etapie rekrutacji, jesteśmy wypytywane o to, tak? Czy chcemy zajść w ciąży, czy planujemy dziecko? Takich pytań się mężczyznom nie zadaje, tak? Kolejną rzeczą jest okres właśnie, jeżeli nawet ktoś ma stałą pracę, w moim wypadku było tak, że ja założyłam działalność gospodarczą, bo właśnie ze względu na te przeszkody związane ze żłobkiem i przedszkolem nie byłam w stanie dojeżdżać do Opola i się zmieścić w tym czasie, który przysługuje, tak? Jeżeli bym nawet zostawiła dziecko w jakiejś placówce. Musiałam założyć działalność gospodarczą. Okej, te pierwsze 2 lata jeszcze jakoś z tą zniżką funkcjonują. Kolejne lata, jak zaczyna się cały ZUS, to jest po prostu już praktycznie niemożliwe w momencie, kiedy nam się dziecko rozchoruje, tak? Kiedy potrzebujemy jakiegoś zwolnienia. Jesteśmy na własnej działalności, nikogo to nie obchodzi, tak? Jak my sobie radzimy z taką sytuacją? Bardzo dużo kobiet zamyka swoją działalność po tych 2 latach, zawiesza i nawet jeżeli były na tyle aktywne, że starały się coś zrobić i szukać jakichś możliwości poza jakimiś, nie wiem, instytucjami, tak, gdzie mogłyby pracować, czy jakimiś zakładami pracy, to nawet wtedy no, są w sytuacji praktycznie bez wyjścia, tak, bo zarobić na ten ZUS pełny jest naprawdę ciężko. Kolejną taką rzeczą, którą już myślę, niekoniecznie już w moim kontekście, tak, no bo ja jako osoba, która była zatrudniona przez samą siebie, powiedzmy, to gdzieś ta dyskryminacja dla mnie bardziej systemowa była, tak? Tutaj nie spotykałam się z dyskryminacją w miejscu pracy na zasadzie stalkingu, molestowania czy jakichś innych form dyskryminacji, natomiast to była dyskryminacja systemowa, tak? Pomimo tego, że jest masę programów, które mają pomóc szczególnie właśnie kobietom, które są matkami, które wracają na rynek pracy, które są z mniejszych miejscowości, to jednak często jest zrobione, mam wrażenie, po prostu tylko po to, żeby były te programy przeprowadzone, bo jest taki z góry prikaz. Nie ma możliwości jakiegoś realnego wpływu na to życie, tak, tej matki i na zmienienie możliwości i rozwoju i robienia czegoś, żeby to było pewne, stabilne, że ja jestem bezpieczna, że wiem, że będę miała na wszystkie opłaty, że jak to dziecko mi zachoruje, to ja będę mogła spokojnie pójść na zwolnienie, że ja nie będę w wiecznym lęku i obawie, że przez to, że mi się dziecko rozchoruje, ja mogę albo tą pracę stracić, albo nie będę miała właśnie na ten ZUS. To jest po prostu życie w takim bezustannym strachu, lęku, co ani się dobrze nie przekłada na, nie wiem, nawet na kontakt z dzieckiem. Później są jeszcze sprawy związane z kolejnym potomstwem. Jak według statystyk 73% matek pracuje, które mają jedno dziecko. W momencie pojawienia się drugiego dziecka już 65% robi nam się z tego, a w momencie, kiedy się pojawia trzecie dziecko, zaledwie 50% matek pracuje, tak? to jest po prostu błędne koło też i rzeczy nawarstwiają się. Jeżeli jesteśmy kobietą w pracy, to wiadomo, już jesteśmy dyskryminowane ze względu nawet chociażby na możliwość awansu, tudzież wysokości zarobków, tak? Wiemy doskonale, to można sprawdzić w różnych źródłach, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, że pracują więcej. Praca ich jest często dużo bardziej wydajna na tym samym stanowisku, przy tym samym wykształceniu, przy tej samej rzekomo pozycji, one zarabiają mniej. W momencie, kiedy dochodzi do tego jeszcze czynnik bycia matką, to są rzeczy po prostu, które powodują, że jeszcze dodatkowe ma obowiązki i ja uważam, że przede wszystkim to jest kwestia i edukacji, i zmiany nastawienia tego podejścia i rozumienia, czym jest bycie matką i że to my rodzimy te osoby, które będą te podatki kiedyś płaciły, tak? W momencie, kiedy się nie dba o to, no to wszystko po prostu się gdzieś tam po kolei będzie sypało. I w momencie, kiedy nie zmienimy nastawienia do tego, że kobiety, będąc matkami, powinny mieć jakieś dodatkowe możliwości bycia zaopiekowanymi, tak? W sensie takim, żeby nie było tego lęku. Wiadomo, że lęk nie wpływa dobrze ani na pracę, ani na to, co się dzieje później z tymi dziećmi, na rodzinę, na nie wiem, na to jest po prostu rzecz, która ma zły wpływ na wszystko, tak? I życie w tym bezustannym lęku, ta niemoc, jeżeli chodzi właśnie o te wszystkie wypadki typu choroby i tak dalej, które są związane z dziećmi, to wszystko się przekłada na to, że później te matki mogą gorzej pracować, te matki gorzej się czują, zaczynają chorować dzieci, rodzina się rozpada, to wszystko ma naprawdę wpływ. I dla mnie edukacja i taka systemowa pomoc, tak, pokazanie społeczeństwu, że tak, jesteś matką i jesteś osobą pod ochroną. To dzięki tobie to państwo istnieje, tak? Bo mimo tego, że na przykład mamy zakaz wypytywania w ankietach rekrutacyjnych, tak, czy przy konkursach do pracy, o to, czy planujemy ciążę, czy jej nie planujemy i takich pytań się mężczyznom nie zadaje, to notorycznie się powtarza, tak? Notorycznie są takie przypadki, słyszałyśmy na warsztatach o dziewczynie, która opowiadała o swojej koleżance, która próbowała się dostać do pracy i dostała do podpisania oświadczenie, że w ciągu 2 najbliższych lat zobowiązuje się, żeby nie zajdzie w ciążę, tak? Więc to są po prostu jakieś absurdalne historie i takie rzeczy trzeba piętnować, tak? Takie rzeczy trzeba pokazywać. W momencie, kiedy się nie zmieni nastawienie i jakaś taka świadomość i w szkole, tak, i wszędzie, gdzie tylko można o tym mówić, to nie ma szansy na jakąś poprawę. I te matki po prostu, tak jak to zawsze było, matka Polka po prostu sobie poradzi, ona będzie i gotowała, i będzie opiekowała się tym dzieckiem, i będzie chodziła do pracy i w tym nic złego nikt nie będzie widział. Tak już sobie myślałam o tym, żeby zrobić takie doświadczenie i wpuścić panów w taką sytuację takiej mamy, tak? Że na przykład na tydzień się zamieniamy i panowie, a najlepiej politycy, wchodzą w rolę takiej przeciętnej kobiety, która od 6 rano, tak, zaprowadza dzieci do szkoły, szykuje im śniadanie, leci do pracy, wraca z tej pracy, gotuje obiad, sprząta i jeszcze wszyscy bywa, że są niezadowoleni, tak. Taki eksperyment byłby najlepszą opcją, żeby zobaczyli, jak to jest, tak, bo to trzeba poczuć po prostu.
W ostatniej części naszego spotkania będziemy rozmawiać z młodą matką, która właśnie zamierza wrócić na rynek pracy. Z jakimi problemami musi się zmierzyć, czego się obawia, o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.